This is Unit 35, Text D. The exercises for Text D begin with Exercise 5. Read the exercise first, listen to the tape, and complete the exercise.
Zbuntowane oddziały zajmują także dużą bazę lotniczą Makatan w prowincji Cebu. Dowodzący nimi generał pułkownik José Comendador oświadczył, że wysadzi w powietrze wszystkie samoloty, jeśli zaatakują ich wojska rządowe. Szef sztabu armii filipińskiej Renato de Villa rozkazał zablokować Makatan od strony morza, by odciąć dostawy żywności i amunicji oraz uniemożliwić przybycie posiłków z wyspy Mindanao. Do tej pory broń złożyło około 500 zamachowców, co najmniej 1/4 wszystkich, w tym ponad 50 oficerów. Otwarto już międzynarodowy port lotniczy w Manili, który przez 2 dni znajdował się w rękach rebeliantów.
This is Unit 35, Text E. The exercises for Text E begin with Exercise 6. Read the exercise first, listen to the tape, and complete the exercise.
W czwartek poddali się zbuntowani żołnierze okupujący reprezentacyjną dzielnicę Manili, Makati. 600 komandosów pod dowództwem pułkownika Rafaela Galvesa oddało amunicję i pomaszerowało do swych koszar w Fort Bonifacio oddalonych o 5 kilometrów. Szósta z kolei próba wojskowego puczu przeciw pani prezydent Corazon Aquino była najkrwawsza i najdłuższa ze wszystkich dotychczasowych. Zginęło w niej ponad 100 osób, a co najmniej 600 zostało rannych. Filipiński minister obrony Fidel Ramos powiedział, że zbuntowało się 6000 żołnierzy, co stanowi 2% sił zbrojnych. W czwartek wieczorem bazę lotniczą Makatan w pobliżu miasta Cebu, 560 km na południe od stolicy, okupowało jeszcze 400 żołnierzy. Dowodzący nimi generał lotnictwa José Comendador nie uwierzył, że Makati już skapitulowało. Nadal grozi wysadzeniem 21 samolotów i 11 helikopterów znajdujących się w bazie i w pobliskim międzynarodowym porcie lotniczym, jeśli zostanie zaatakowany przez wojska rządowe.
This is Unit 35, Text F. Read Exercise 10 first. Listen to the tape and complete the exercise.
Prasa filipińska w przeważającej większości negatywnie oceniła decyzję pani prezydent, która w dramatycznej chwili zwróciła się o pomoc wojskową USA w zdławieniu próby puczu. Zdaniem komentatorów agencyjnych pokaz siły amerykańskich myśliwców bombardujących, które w piątek udzieliły osłony siłom rządowym w Manili, zadecydował o niepowodzeniu zamachu. Oficjalne koła amerykańskie i filipińskie odmówiły skomentowania informacji prasowych, według których pani prezydent nalegała, by amerykańskie samoloty zbombardowały główne pozycje rebeliantów.
This is the test for workbook 7. This is unit 31. Listen to text A and answer questions 1 through 5.
Tutaj wypadałoby chyba wspomnieć o jeszcze jednym aspekcie waszej współpracy. Co prawda pan mówił już o locie, ale jest jeszcze jedna firma, która z lotnictwem się ściśle wiąże, mianowicie PZL.
Dla PZL też świadczymy usługi z zakresu transportu lotniczego, ale te usługi są też bardzo ciekawe z racji tras kontynentów, gdzie załogi latają. Ale tu też ciśnie mi się na usta taki kontrahent, jakim jest Organizacja Poszukiwań Naftowych na Morzu Bałtyckim. Trzeba jednak tamtych ludzi dowieść na tę platformę wiertniczą.
Dodajmy, iż tego trudnego zadania właśnie przewozu pracowników na platformy wiertnicze podjęli się już piloci pułku śmigłowców transportowych z Łęczycy. Warto o tym powiedzieć choćby dlatego, że wbrew pozorom nie jest to sprawa taka prosta. No choćby ze względu na to, że nad Bałtykiem, jak nad każdym morzem zresztą, są zmienne warunki atmosferyczne. A z drugiej strony mamy tutaj do czynienia z ograniczonym lądowiskiem. Przypominam, jest to przecież platforma wiertnicza. Tam teren na lądowanie dużego śmigłowca jest rzeczywiście bardzo ograniczony.
This is Unit 31. Listen to text B and answer questions 6 through 10.
Mój pogląd jest taki, że nie uda nam się uniknąć sytuacji zagrożeń skażeniami promieniotwórczymi, nawet kiedy zrezygnujemy z elektrowni jądrowej w Żarnowcu. W Europie pracuje aktualnie ponad 500 reaktorów i dla przykładu w Związku Radzieckim ponad 100, w NRD 17, w Czechosłowacji 7, 11 jest w budowie. Także to zagrożenie radioaktywne występuje. Podobnie sytuacja wygląda ze skażeniami chemicznymi, konkretnie zagrożenie toksycznymi środkami przemysłowymi. Na terenie Polski jest ponad 200 zakładów przemysłu chemicznego, które mają w swoim posiadaniu środki zagrażające ludziom. W latach 60. został uruchomiony tak zwany ONZ-owski system wykrywania skażeń radioaktywnych w przestrzeni powietrznej. W tym systemie uczestniczą załogi samolotów odrzutowych, które dokonują sondaży atmosfery z wykrywaniem radioizotopów promieniotwórczych. I tak dla przykładu mogę powiedzieć, że wszystkie wybuchy jądrowe w Chinach w latach 60., wybuchy eksperymentalne, po pewnym okresie były rejestrowane w Polsce. Osobiście miałem okazję uczestniczyć w takich pomiarach.
This is Unit 32. Listen to text C and answer questions 11 through 14.
Dziś kończą swe obrady w Strasburgu szefowie państw i rządów 12 krajów EWG. Podczas tego spotkania kanclerz Helmut Kohl uznał polską granicę zachodnią za nienaruszalną. Andrzej Zychowicz.
Kanclerz Kohl znalazł się pod naciskiem Europy. Jego 10-punktowy plan zjednoczenia Niemiec nie zyskał aprobaty ani na wschodzie, ani na zachodzie. Chłodno został przyjęty za oceanem, odrzucony przez Związek Radziecki. Dla nas, Polaków, zabrakło w planie Kohla potwierdzenia polskiej granicy zachodniej. Obecnie kanclerz znalazł się wśród przywódców krajów EWG. Niemcy zachodnie zmierzają do pełnej integracji gospodarczej, a nawet politycznej z EWG. Przedstawił im swój plan zjednoczenia Niemiec drogą samostanowienia i napotkał opór. Francja i Włochy wniosły poprawkę, która przyszłe zjednoczenie uzależnia także od stanowiska innych krajów europejskich, uczestników II wojny światowej.
This is Unit 32. Listen to text D and answer questions 15 through 17.
Dziesięciopunktowy plan Helmuta Kohla prowadzący do zjednoczenia obu państw niemieckich w federację odbił się szerokim echem na całym świecie, także w Polsce. Trwała i ostateczna granica na Odrze i Nysie Łużyckiej jest elementem równowagi w Europie, oświadczył rzecznik prezydenta PRL. W Sejmie głos zabrał minister Krzysztof Skubiszewski.
Ani jutro, ani pojutrze zjednoczone Niemcy nie powstaną. Pod tym względem obawy i niepokoje, niekiedy dające o sobie znać, także u nas, nie są uzasadnione, choć czujność jest wskazana.
This is Unit 32. Listen to text E and answer questions 18 through 20.
Zasadniczym brakiem 10-punktowego programu kanclerza Helmuta Kohla przedstawionego w Bundestagu 28 listopada jest, oświadczył minister Krzysztof Skubiszewski, przemilczenie sprawy granic z sąsiadami obu państw niemieckich, w szczególności z Polską. Polsko-niemiecka granica na Odrze i Nysie jest częścią porządku europejskiego. Procesy zjednoczeniowe mogą się odbywać tylko w ustalonych granicach i bez sporów terytorialnych. Minister Skubiszewski mówił także o znaczeniu połączenia dwóch państw niemieckich dla wzajemnego bezpieczeństwa strategicznego supermocarstw w Europie. Bezpieczeństwo strategiczne Stanów Zjednoczonych i Związku Radzieckiego jest obecnie faktem, który należy do realiów politycznych. Zjednoczenie obu państw niemieckich nie będzie mogło się dokonać przed istotnymi zmianami w globalnej strategii mocarstw.
This is Unit 33. Listen to text F and answer questions 21 through 23.
Belweder. Wojciech Jaruzelski przyjął tu naczelnego dowódcę Zjednoczonych Sił Zbrojnych Układu Warszawskiego, generała armii Piotra Łuszewa i przewodniczących delegacji uczestniczących w sesji. Obecny był generał armii Florian Siwicki. W czasie spotkania omawiano problemy działalności Zjednoczonych Sił Zbrojnych na tle toczących się rokowań rozbrojeniowych oraz postępującego odprężenia sytuacji militarno-politycznej w Europie.
This is Unit 33. Listen to text G and answer questions 24 and 25.
Dziś zakończyły się obrady 40. sesji Rady Wojskowej Zjednoczonych Sił Zbrojnych Państw Układu Warszawskiego pod przewodnictwem generała armii Piotra Łuszewa. Wczoraj delegacje przebywały na poligonie Pomorskiego Okręgu Wojskowego, gdzie zapoznały się z najnowszymi osiągnięciami techniki szkolenia.
This is Unit 33. Listen to text H and answer questions 26 and 27.
W drugiej połowie listopada 1989 roku w stolicy Republiki Węgierskiej Budapeszcie odbędzie się kolejne posiedzenie Komitetu Ministrów Obrony Państw Stron Układu Warszawskiego, na którym będą rozpatrzone zagadnienia dalszego doskonalenia Zjednoczonych Sił Zbrojnych z uwzględnieniem obronnego charakteru doktryny wojennej państw Stron Układu Warszawskiego.
This is Unit 33. Listen to text I and answer questions 28 through 30.
Po zakończeniu moskiewskiego szczytu prezydent Jaruzelski powiedział korespondentowi Polskiej Agencji Prasowej: stanowisko, które zajął Michaił Gorbaczow, uzyskało wśród nas wszystkich pełną aprobatę jako zgodne z linią polityki zagranicznej państw Układu Warszawskiego. Polska, dodał prezydent, jest szczególnie zainteresowana, aby proces dialogu zbliżania dwóch części Europy przebiegał jak najszybciej i jak najpełniej. Z kolei premier Mazowiecki oświadczył, iż cieszy się, że na pierwszym spotkaniu przywódców państw Układu Warszawskiego, w którym miał okazję uczestniczyć, przyjęto oświadczenie potępiające interwencję w Czechosłowacji w 1968 roku. Premier też powiedział, nawiązując do spotkania Gorbaczow-Bush, że na uwagę zasługują m.in. kwestie możliwości postępu w rokowaniach rozbrojeniowych.
This is Unit 34. Listen to text J and answer questions 31 through 36.
Proszę Państwa, istną burzę rozpętaliśmy naszym magazynem z 17 listopada na temat sprzętu wojskowego sprzedawanego z likwidowanych jednostek. Okazuje się, że nie tylko czołgi i samochody, ale także różne części do nich pragną kupić nasi słuchacze. Mamy wiele pytań dotyczących zakupu m.in. cystern paliwowych. Czy można je nabyć i na jakich warunkach? Mówi o tym szef służby materiałów pędnych i smarów Głównego Kwatermistrzostwa Wojska Polskiego, pułkownik Henryk Ławniczak.
W wyniku naturalnej rotacji sprzętu MPS oraz restrukturyzacji sił zbrojnych oczywiście wycofujemy z wyposażenia jednostek część sprzętu. W roku bieżącym wycofaliśmy i odsprzedaliśmy różnym przedsiębiorstwom, zakładom, spółdzielniom i osobom prywatnym ponad 300 sztuk cystern samochodowych na podwozie Star 660 oraz około 200 sztuk zbiorników stalowych i gumowych o różnej pojemności. W roku przyszłym przewidujemy również wycofanie z możliwością odsprzedania około 300 sztuk cystern samochodowych 4,5 metra sześciennego, 700 sztuk zbiorników stalowych 25-metrowych i 4,5-metrowych oraz zbiorników gumowych 4 i 25-metrowych 100 sztuk.
W takim razie proszę mi powiedzieć, gdzie i do kogo mają się zainteresowani w tej sprawie zwracać?
Zainteresowanych wspomnianym sprzętem kierujemy w 1990 roku do szefostw służby materiałów pędnych i smarów, kwatermistrzostw okręgów wojskowych i rodzajów sił zbrojnych, które udzielą stosownych informacji o miejscach, warunkach i sposobie sprzedaży.
Czyli przypomnijmy, jest to w Warszawie, we Wrocławiu, w Bydgoszczy, w Poznaniu. A marynarka wojenna?
Można również do dowództwa marynarki wojennej, czyli w Gdyni.
This is Unit 34. Listen to text K and answer questions 37 through 40.
Będziemy oglądać moment, w którym następuje rozbiórka czołgu.
Tak, jak pan widzi, jest to 35. czołg w naszej jednostce i podejrzewamy, że będzie jeszcze więcej.
Oczywiście podpalnik idą te czołgi najstarsze.
Tak, najstarsze i te, które nie mogą być już remontowane. Zdaniem członków zebranej komisji są to najgorsze czołgi, takie, które mają defekt.
W czołgu znajdują się też te bardziej szlachetne metale. Co z nimi się dzieje?
Są one po prostu wykorzystywane powtórnie. Od śrubki do przewodów, do wszystkich elementów, nic się nie zmarnuje.
A teraz przed nami urządzenie, które zamontowane jest na czołgu T-55 i które prawdopodobnie trafi do Labent. Może pan się przedstawi?
Marian Koleta. Wykonaliśmy dwa prototypy. Przebadaliśmy te prototypy i uzyskaliśmy odpowiednie wyniki badań. W ciągu godziny jesteśmy w stanie przemieścić na odległość 15 metrów około 300 metrów sześciennych urobku w gruncie kategorii drugiej i czwartej. Przy zużyciu paliwa 24 litrów na godzinę względnie 42 przy wykorzystaniu maksymalnej mocy.
Czyli jest to klasyczny przykład wykorzystywania tego urządzenia, które jest wycofywane dla potrzeb gospodarki narodowej.
Zgadza się. Ma to jeszcze dodatkowy sens. Producentem spychaczy w kraju jest Stalowa Wola. Oferuje ciągniki za dolary i przeważnie na eksport. Te można pozyskać w ciągu 3-4 miesięcy od złożenia zamówienia u nas.
This is unit 35. Listen to text L and answer questions 41 through 43.
W poniedziałek władze filipińskie ujawniły, że dzień wcześniej nieznany żołnierz usiłował dokonać zamachu na wiernego pani prezydenta Aquino, ministra obrony Fidela Ramosa. Ochrona osobista ministra aresztowała żołnierza, gdy ten usiłował odbezpieczyć wyjęty z plecaka granat i rzucić go w kierunku Ramosa. Nadal nie wiadomo, kto był przywódcą spisku. Jeden ze zbuntowanych dowódców, pułkownik Rafael Galvez, jest przyjacielem pułkownika Honasana, podejrzanego o przygotowanie zamachu. Władzom jednak nie udało się do tej pory odnaleźć Honasana. Ślady prowadzą również do byłego ministra obrony w rządzie Marcosa, a obecnie członka filipińskiego senatu José Ponce Enrile. Jego adiutantem był pułkownik Honasan.
This is unit 35. Listen to text M and answer questions 44 through 50.
Zdławionej rebelii ciąg dalszy. Nie powiodły się nawiązane w poniedziałek rozmowy w sprawie umożliwienia ewakuacji turystów, przede wszystkim z hotelu Intercontinental, gdzie znajduje się główny ośrodek dowodzenia zbuntowanych jednostek. Jak wynika z relacji agencyjnych, we wtorek po zapadnięciu zmierzchu siły rządowe przystąpiły do ataku na Makati. Oblężone jednostki zapowiedziały, iż będą się bronić do ostatniej kropli krwi. Ponowiono także żądanie dymisji pani prezydent Aquino, zarzucając jej błędy w polityce gospodarczej oraz przymykanie oczu na skorumpowanie najbliższych współpracowników i rodziny. Rebelianci mają także kontrolować bazę lotniczą Makatan, gdzie spodziewany jest atak sił rządowych z jednostek marynarki wojennej, które wpłynęły na wody w pobliżu bazy. Wojska wierne rządowi Corazon Aquino przystąpiły we wtorek do ataku na centrum finansowo-handlowe Manili, Makati, gdzie usadowili się rebelianci. Oddziały wojskowe odzyskały już 8 gmachów handlowych i mieszkalnych. 10 wysokościowców pozostaje nadal w rękach zbuntowanych żołnierzy. Wymiana ognia uniemożliwiła ewakuację z Makati około 2000 cudzoziemców, przede wszystkim mieszkających w hotelu Intercontinental. Rozmowy podjęte we wtorek rano przez przedstawicieli agencji turystycznych i rebeliantów doprowadziły do chwilowego wstrzymania ognia w celu wyprowadzenia obcokrajowców. Jednak, jak pisze AP, w chwili gdy turyści zaczęli przygotowywać się do opuszczenia Intercontinentalu, nastąpiła gwałtowna strzelanina, która zmusiła ich do powrotu do hotelu.